Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dzisiaj o planach na nowo rozpoczęty 2017 rok, jak ten rok będzie wyglądał w opolskich gminach i powiatach. I chciałam zacytować przedstawicieli największych korporacji samorządowych, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, Powiatów Polskich i Związek Województw. I przedstawiciele korporacji samorządowych mówią, że 2017 rok będzie rokiem wyzwań dla samorządów wszystkich szczebli. No to o jakich wyzwaniach mówimy? W przypadku gmin, panie burmistrzu, reforma oświaty to jest największe wyzwanie?
Na pewno jest to wyzwanie, aczkolwiek w 2017 roku jeszcze tak nie do końca być może nas dotknie.
No ale trzeba się do tego przygotować, a tak, te przygotowania mogą być najbardziej dotkliwe.
No, my spotykaliśmy się już z dyrektorami i szkół podstawowych i gimnazjalnych, bo też i u nas pani minister była w ubiegłym roku, tak. Więc jakby też tutaj trochę mieliśmy dodatkowo doping, żeby się dobrze przygotować do tej reformy. Omawialiśmy też te założenia face to face panią minister, co prawda tylko 45 minut, ale zawsze.
A wy byliście jedyną gminą z województwa poza Opolem, gdzie pani minister tak, się pojawiła.
Tak, ale to niezależnie, czy pani minister by się pojawiła, czy nie, no to ustawa jest ustawą i rozporządzenia są już też, więc wiemy mniej więcej, jak to będziemy robić, aczkolwiek powiem, że u nas to trochę zbieżne jest z moimi planami, które ja miałem w Łosiowie i w Skorogoszczy, bo przypomnę, że my mamy trzy szkoły podstawowe, czy gimnazja. Czyli mamy w Lewinie Brzeskim, w Łosiowie i w Skorogoszczy. W Skorogoszczy, w Łosiowie mamy mniejsze te szkoły, mniej liczne i tam już chciałem robić zespoły i w zasadzie już pewne ruchy poczyniłem, gdzie no jakby otrzymaliśmy informację, że taka reforma będzie. W związku z czym no jakby tutaj to też i trochę pomaga być może mi i łatwiej mi to przeprowadzić, bo inaczej jest 9 roczników w budynku zmieścić, inaczej 8. Więc tutaj w Łosiowie no będziemy musieli małą korektę pomieszczeń po dawnej sali gimnastycznej przeprowadzić i myślę, że 8 klas bardzo fajnie zmieścimy.
No inaczej też powiedzieć mieszkańcom, że jest to obostrzenie idące z góry, a inaczej, że jest to widzimisię burmistrza.
Tym bardziej, że zespół, żeby stworzyć, to najpierw trzeba zlikwidować jedną szkołę i drugą.
A jak wiadomo, to są
i
decyzje niepopularne.
Oponenci zaraz, tak, burmistrz będzie likwidował, przecież już w ogóle nie będzie szkoły, on wam tylko ściemnia i tak dalej, i tak dalej.
A tutaj obostrzenie idzie z góry,
także tutaj obostrzenie, więc tutaj jakby łatwiej jest. W Skorogoszczy natomiast też tak chciałem zrobić i zapowiadałem też w programie wyborczym, że ja będę chciał rozbudować tą szkołę podstawową, bo w tej chwili w trzech budynkach w Skorogoszczy się dzieciaki uczą i to naprawdę takie lata 60., 70., najgorsza, bym powiedział, baza i niezależnie, czy by ta reforma weszła, czy nie, po prostu tym dzieciom i tej młodzieży się należy, to ta inwestycja się po prostu należała, którą za chwilę będziemy rozpoczynali. Więc w tych budynkach tutaj będzie, w tych miejscowościach, tak jak powiedziałem, natomiast największy problem jest w Lewinie Brzeskim, bo w Lewinie zawsze była duża szkoła podstawowa, nawet po 1000 dzieci ona liczyła swego czasu. Ale później, jak weszła reforma, koniecznie trzeba było drugi budynek. I albo nowy budynek, albo coś zaadaptować. I gmina wówczas odkupiła z prywatnej ręki pałac. Został on zaadaptowany na gimnazjum. Jest to, uważam, jedno z najładniejszych gimnazjów w Polsce. Obok jest blisko Orlik, piękna sala gimnastyczna też z dawnego magazynu zbożowego przebudowana. Naprawdę piękne miejsce. No i teraz co ja mam z tym zrobić, tak? Oczywiście różne pomysły. No więc dla mnie ważne jest, żeby tam dalej w tym budynku dzieciaki się uczyły i młodzież i chciałbym tutaj rozdzielić naukę, żeby w tej szkole podstawowej były klasy młodsze 1-3 lub 1-4, a w gimnazjum obecnym, żeby były klasy 5-8, 4-8. I wtedy by mi się to ładnie rozłożyło.
Ale czyli chce pan powiedzieć, że generalnie problemu nie ma, jeżeli chodzi o reformę
oświaty? I mam nadzieję, że tutaj nie będzie lokalowo i poza tym, o której już mówiłem wcześniej, no może być trochę problem oczywiście z etatami, bo łatwiej jest etaty na 9 roczników, a trudniej na 8.
No tak.
Były szkoły już właśnie w tych mniejszych Skorogoszczy czy w Łosiowie, gdzie nauczyciele mieli po 12, 18, 13, 18. No więc tutaj będzie problem. Zapowiedziałem też dyrektorom, żeby broń Boże nikogo nie przyjmowali z zewnątrz. Mhm. I to otwarcie powiedziałem, pomimo, że oni mają oczywiście samodzielność decyzji, żeby zrobić też bazę nauczycieli wszystkich, że jeżeli ktoś nie ma gdzieś tam do jakichś godzin, to żeby korzystać z tej bazy tutaj, no, z naszej gminy, z nauczycieli, którzy u nas pracują. Dlatego, że później, jeżeli by kogoś trzeba było, nie daj Bóg, no, zwolnić, no to lepiej dzisiaj nie przyjmować, a też i zobaczyć, w które kierunki nauczania będą potrzebne bardziej, żeby jeszcze zdążyć ewentualnie przekwalifikować takiego nauczyciela, żeby on zdobył drugi czy trzeci zawód, no i wtedy, żeby tych godzin było na tyle, żeby mógł pracować.
Ale patrząc w kategoriach wyzwań tych kluczowych tematów na ten 2017 rok, to rzeczywiście z perspektywy gmin reforma oświaty to będzie ten numer jeden?
Myślę, że będzie to ważne, ale ona jeszcze w 17 nie do końca zagra. Bardziej 18, 19.
Czyli kiedy gimnazja rzeczywiście będą
jak
wygaszane.
Jak już będą,
tak?
Wygaszane, bo od września po prostu nie będzie pierwszej klasy w gimnazjum, a będzie siódma klasa w podstawówce, więc tutaj to jeszcze tak dość miękko będzie. Dopiero za 18, czyli jeszcze za rok, to dopiero tak już tak się to poczuje, więc to będzie już naprawdę dużo gorzej wyglądało i tym bardziej, że mam nadzieję, te inwestycje, o których mówiłem, jeżeli się by nie udało przeprowadzić, no to byłby rzeczywiście problem.
Czyli dokładnie odwrotnie niż w powiatach, bo powiaty za 2-3 lata na in plus zaczną odczuwać reformę oświaty.
No właśnie, w takim okresie przejściowym tak. Będą te dwa roczniki, bo i gimnazjalny, ostatni gimnazjalny i pierwsi absolwenci ósmej klasy. Będzie to trochę problemem ze względu na to, że chyba, że uda się tak zgrać te podstawy programowe, żeby to wszystko wyrównać.
Ale ze względu na liczbę uczniów reforma powinna was cieszyć.
Tak, tak.
Przynajmniej teoretycznie, tak?
Teoretycznie i nie, w praktyce też trochę będzie różnicy, chociaż to w szybkim czasie się to wyrówna. Rzeczywiście jest niż demograficzny, młodzieży jest dużo mniej w szkołach. Ja tylko przypomnę, mieliśmy jeszcze do niedawna ponad 4000 uczniów, teraz mamy 2200 uczniów.
Jest
to
różnica.
Rzeczywiście dużo. Duży wpływ na to miał również transport publiczny. Tu liczyliśmy, że ta ustawa wejdzie w życie, będzie obowiązywać o publicznym transporcie zbiorowym w 2017 roku, tak jak było zapowiadane, teraz jest przesunięta na 18. Tutaj w powiązaniu z obowiązkowym dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminami mieliśmy ustalone pewne trasy przejazdu, trasy powiatowe, trasy gminne po to, żeby je połączyć, wykorzystać do dowozu. W przypadku naszego powiatu dodatkowo jeszcze problem się pod tym względem jest trudniejszy, ponieważ sąsiadujemy z gminami Panki, Przystań, Ciasna z województwa śląskiego. To kiedyś nasz jeden rejon oleski, teraz w innym województwie. Tam mieliśmy około 20, nawet 40% przejściowo uczniów w szkołach oleskich przede wszystkim. Teraz praktycznie pojedyncze osoby.
Panie starosto, ale generalnie wydaje mi się, że powiaty będą bardziej żyły w tym roku kwestiami służby zdrowia, mimo wszystko, niż oświaty.
Tak, czekamy tutaj na sieć szpitali. Zobaczymy wtedy, jakie będą zadania dla szpitali powiatowych, czy te wszystkie oddziały, które teraz mamy, będą utrzymywane łącznie ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Wydaje się, że tak.
Podobno szpital w Oleśnie nie jest zagrożony, tak wicewojewoda mówiła,
że w Oleśnie jest,
raczej nic się w Oleśnie nie powinno zmienić.
No, cieszyłbym się, że gdyby tak rzeczywiście było. Jest dość dobrze utrzymany, w tej chwili jest w większości po remontach inwestycyjnych. Mamy nowy blok operacyjny, mamy oddział intensywnej opieki medycznej nowy, mamy centralną sterylizatornię i poza tym w 90% praktycznie wszystkie pozostałe oddziały są wyremontowane, z wyjątkiem właśnie neonatologii i położnictwa. Tutaj ginekologia jest zrobiona i w zasadzie to całe położnictwo przenosi się na tą nową część ginekologii, ale ze względu na ilość porodów, do tej pory mieliśmy ponad 730 porodów, to dużo jak na mały szpital, mimo wszystko mały szpital powiatowy. Jest dość sporo porodów niestety z zewnątrz, niestety dla mieszkańców powiatu, bo gdyby było 700 urodzeń tylko w naszym powiecie, byłaby sytuacja zdecydowanie lepsza. Niestety około 400 jest tylko naszych, pozostałe to osoby z zewnątrz, urodzenia z zewnątrz, właśnie z tych wspomnianych gmin Panki, Przystań, Ciasna czy Lasowice. Lasowice z powiatu kluczborskiego. Zresztą powiat kluczborski bardzo ściśle współpracujemy tutaj w zakresie opieki medycznej. Oddział ratunkowy obsługuje w zasadzie obydwa powiaty od początku. Było kiedyś wspólne centrum powiadamiania ratunkowego, obsługa, jeśli chodzi o Państwowe Ratownictwo Medyczne. Teraz jest podobnie.
To jeszcze chciałam panów o jedną rzecz zapytać, bowiem często w rozmowach z samorządowcami ta kwestia się pojawia właśnie na przełomie roku. Chodzi o centralizację i o te obawy związane z centralizacją, o odbieranie samorządom poszczególnych zadań, kompetencji. Czy wy też to widzicie? Nawet ostatnio powstał Ruch Obrony Polskiej Samorządności. Rzeczywiście ta centralizacja jest dostrzegalna i może być niebezpieczna?
Konkretnych przepisów, pani redaktor, to ja w zasadzie nie znam. Nie jestem też członkiem Związku Miast Polskich, więc nie wiem, nawet być może coś tam rząd przygotowywuje, ale powiem, że nie jest mi to bliżej znana sprawa. Natomiast jeśli idzie o decentralizację, to bym powiedział o VAT-ie, bo od 1 stycznia jest VAT, który nasze jednostki muszą doliczać do, no, na przykład za wynajęcie sali gimnastycznej, i ten VAT my musimy odprowadzać do Skarbu Państwa, więc tutaj państwo dba o swoje przychody i tutaj no, dodatkowa praca, bo to dosyć skomplikowany jest układ. Nie mówię jeszcze o faktach takich, że gdzieś kupujemy jakąś wiatę, jakąś stal na wiatę na przykład, to wykonawca nam przekazuje fakturę netto, my musimy doliczyć VAT i też przekazać ten VAT do Skarbu Państwa, więc tutaj nie ta firma, która nam wystawia fakturę VAT-owską, tylko ona netto, a my... To rzekomo jest w obawie o to, że wiele miliardów nam z tego VAT-u ucieka.
To jest to słynne uszczelnienie.
Ale systemem. Dla nas jest to duży problem i dużo ciężkiej pracy, więc nasze służby finansowe narzekają na to. Mhm. Także to jest problem.
Panie starosta, pan widzi centralizację?
Gminy mają w tej działce rozliczeń VAT-owskich sprzedaży trochę więcej możliwości, bo przecież jednak mają możliwość sprzedawania wody czy obsługi, jeśli chodzi o gospodarkę ściekową. Tu można trochę tego VAT-u odliczyć, natomiast powiaty zdecydowanie nie mają takich możliwości i tutaj w zasadzie to będzie dodatkowy koszt, ale ja myślę, że to nie jest jakaś wielka trudność. Oczywiście na początku, jeśli te rozwiązania jeszcze dopóki nie są jeszcze takie precyzyjne i jednoznaczne, jak interpretacja, jak to obsługiwać, to rzeczywiście trochę problemów będzie. Ale myślę, że sobie poradzimy z tym spokojnie.
Czyli z optymizmem w nowy 2017 rok. Jednego jesteśmy pewni. 2017 i tak będzie zdecydowanie łatwiejszy niż 2018, bo 2018 będzie wyborczy. A wiadomo, jak to jest w roku wyborczym. Wiele innych stresów dochodzi związanych z kampanią, więc mamy jeszcze czas, żeby na wybory się przygotować. Dziękuję panom serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Stanisław Balka, starosta Oleski oraz Artur Kotara, burmistrz Lewina-Brzeskiego.
Dziękuję bardzo i zapraszam przedsiębiorców do naszej specjalnej strefy ekonomicznej.
O właśnie, tym jeszcze Lewin powinien żyć, prawda? Bo żeby ściągać kolejnych inwestorów. Więc właśnie, dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Jeszcze przed 15 usłyszymy się w popołudniowym wydaniu programu Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.